Gość Radia Gdańsk.
Łączymy się ze studiem Radia Gdańsk w Słupsku. Tam starosta słupski Paweł Lisowski oraz Przemek Woź. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry, witamy cię, Tomaszu. Witamy słuchaczy Radia Gdańsk w całym regionie. Starosta słupski pan Paweł Lisowski jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Mocne głosy o poranku. Jak mocno zniszczone są drogi po zimie w powiecie słupskim?
O, zima była wyjątkowa. Myślę, że nie tylko u nas, no ale ostatnie lata nas przyzwyczaiły do tego, że to środkowe wybrzeże, no jednak te zimy były takie bardzo umiarkowane, delikatnie mówiąc.
Raczej włoskie niż polskie.
Dokładnie, dokładnie tak. Natomiast ostatnia zima, no rzeczywiście nas, drogowców, zaskoczyła, można powiedzieć kolokwialnie. Natomiast rzeczywiście wydaliśmy na takie zimowe utrzymanie kilka razy więcej pieniędzy niż zawsze, to jest jedna rzecz. No ale te ubytki, te zniszczenia są nieporównywalnie większe, więc tutaj musimy przeznaczyć znowu ogromne sumy pieniędzy, żeby przywrócić stan tych dróg.
To jak duże odcinki, jak długie są te odcinki, które wymagają takiej solidnej naprawy, modernizacji?
No praktycznie na terenie powiatu słupskiego mamy ponad 700 kilometrów dróg, za które odpowiadamy. No i można powiedzieć, że 3/4 odcinków to są te odcinki, które ucierpiały poprzez zimę. Natomiast te, które te odcinki, gdzie te zniszczenia były największe, to napisaliśmy taki wniosek do wojewody pomorskiej, bo jest taka też formuła, że w przypadku wystąpienia klęski takiej żywiołowej, a jednak no, mamy tutaj potwierdzenie, że te zjawiska były nie takie, które zawsze występują. Można powiedzieć, że takie były trochę anomalia pogodowe u nas i w związku z tym te zniszczenia to nie są takie zniszczenia zwykłe pozimowe. No i wystąpiliśmy z takim wnioskiem, no dużym wnioskiem, bo komisja tutaj działa u nas w powiecie, składająca się między innymi z drogowców, którzy no, zweryfikowali, że mniej więcej 50 milionów złotych potrzebujemy na to, aby no przywrócić ten stan używalności tych dróg, no, czy przynajmniej ich stanu sprzed zimy.
Ma pan jakiś kontakt z panią wojewodą? Jak pan taki wniosek wysłał, to pani wojewoda siedziała czy stała? Zobaczyła tę kwotę.
Tak.
No, Żartujemy, ale to są bardzo poważne pieniądze.
Kiedyś już przy takich potężnych ulewach testowaliśmy to rozwiązanie. To było po poprzedniej kadencji. I dostaliśmy może nie aż tak duże pieniądze, ale z tych klęsk żywiołowych dostaliśmy pieniądze. Ja będę się umawiał i do pani wojewody w najbliższym czasie, bo ten wniosek świeżo złożyliśmy, i do Ministerstwa Infrastruktury, do wiceministra odpowiedzialnego właśnie za drogi. Bo jednak potrzebne jest w tym momencie takie systemowe wsparcie dróg lokalnych. Tak? My się bardzo cieszymy, że następuje ten rozwój. Tutaj widzimy choćby na przykładzie drogi ekspresowej S6, która jakby zmienia nasze tutaj oblicze regionu i tą dostępność komunikacyjną. Natomiast w związku z tym, co przyniosła ta zima, samorządy potrzebują ogromnych środków finansowych na to, żeby no, te drogi również były w stanie takim zadowalającym i przede wszystkim bezpiecznym dla naszych mieszkańców.
A sąsiednie samorządy też takie duże wnioski poskładały? Czy nie macie kontaktu jeszcze w tej sprawie?
To znaczy, no każdy samorząd sam podejmował decyzję. Wiem, że większość samorządów nie składało takich wniosków, ale też jest gro samorządów, które takie wnioski złożyły. No ja trzymam kciuki, bo rzeczywiście, oczywiście tu będzie też komisja, która będzie weryfikowała te wnioski. Też zdaję sobie sprawę z tego, że jest określona pula pieniędzy tutaj przeznaczona na to. Natomiast no, mocno liczę na to, że otrzymamy takie systemowe wsparcie właśnie z tego źródła.
I to będzie w jednym roku 50 milionów? Czy to jest raczej rozłożone na wiele lat?
No to jest właśnie, formuła jest taka bardzo, bardzo szybka, bo jeżeli zostaną nam przyznane pieniądze, to do końca tego roku musimy te pieniądze wydać, no, ale to są remonty, to są nowe nawierzchnie. To nie jest budowa dróg od podstaw, to nie jest budowa jakichś większych ciągów, to są jakieś odcinki, tak? które właśnie najbardziej ucierpiały.
Jak pan sobie tłumaczy sprawę z takim projektem, który się nazywał Via Pomerania? Bo ja przez pewien moment myślałem, że to jest bardzo realne. Potem zacząłem dostrzegać, że moim zdaniem to jest taka trochę rozgrywka, kto będzie ojcem tego sukcesu pomiędzy politykami Polskiego Stronnictwa Ludowego a Koalicji Obywatelskiej. A na końcu okazało się, że chyba wszyscy zostaną się... Znaczy, ta inwestycja będzie sierotą, bo na razie niewiele wskazuje, żeby się udała.
Mm-hmm. No rzeczywiście temat jest wydaje się skomplikowany i trudny. Chociaż tak jak to rozkładam na takie czynniki pierwsze, to jakbyśmy zapytali przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. No przecież też powołali swój zespół. Jest poseł, który stoi z Platformy Obywatelskiej na czele tego zespołu.
Pan Stanisław Lamczyk.
Tam pan Stanisław Lamczyk i wszyscy też są jakby za Via Pomeranią, tak? Z drugiej strony jest PSL, który, no Marek Biernacki poseł, tak? Tutaj Maciej Samsonowicz, który bardzo mocno jakby ze strony Ministerstwo Obrony Narodowej w ten projekt się zaangażował. Też wszyscy są za. Nawet opozycja. Prawo i Sprawiedliwość również jest za. Więc tutaj
wszyscy są za, a droga nie powstaje.
Wszyscy są za, a droga nie powstaje. Myślę, że problem jest z finansowaniem, jak zwykle. Natomiast pozytyw jest na pewno taki, że ta idea jest już bardzo mocno się przebiła do świadomości ludzi, myślę, że do świadomości również polityków i my czekamy na odpowiednie źródło finansowania. I gdy takie źródło finansowania się pojawi, to myślę, że ta droga będzie realizowana. Więc ja jestem optymistą. Być może dzisiaj jeszcze nie ma takiego rozwiązania, które pozwoliłoby, żeby już materializować jakby efekty tego pomysłu, ale myślę, że najbliższe być może miesiące, a na pewno lata przyniosą jakieś konkretne rozwiązania, bo ta droga jest po prostu bardzo potrzebna. Dla nas, dla tutaj samorządów zlokalizowanych w środkowym wybrzeżu, no myślę, że jest to też kolejna kluczowa inwestycja po drodze ekspresowej S6. Do końca czerwca droga ekspresowa S6 będzie oddana do użytku już na całej długości. Jeżeli jeszcze byłaby realizowana ta Via Pomerania, czyli od północ-południe, no to z takiego obszaru najbardziej wykluczonego komunikacyjnie stalibyśmy się takim obszarem chyba naprawdę świetnie skomunikowanym i tutaj rozwój tego obszaru myślę, żeby bardzo mocno przyspieszył. Dlatego też osobiście się w ten projekt zaangażowałem, też byłem w tym zespole monowskim, który pracował, też ten raport powstał i tam w tym raporcie wyraźnie stwierdzono, że i dla gospodarki, i dla przemysłu, i dla turystyki, dla tego regionu, ale również bardzo ważny element dla bezpieczeństwa państwa. I myślę, że ten element może zadecydować, że ta droga ma szansę realną na to, że będzie w przyszłości realizowana. Także trzymam mocno, mocno kciuki i tam, gdzie będę mógł, to będę lobował i wspierał.
Mniej więcej jesienią pojawiła się taka informacja, nawet jakieś listy intencyjne się pojawiły ze strony przedstawicieli norweskiego przemysłu zbrojeniowego. Tam były wskazane takie dwie lokalizacje, powiat słupski i powiat wejherowski, okolice Rumi, jeżeli chodzi o inwestycje zbrojeniowe w przemysł właśnie militarny. Mniej więcej zapowiadano, że te zakłady mogą zacząć działać w latach 2027-2028. Czy coś oprócz tego listu intencyjnego od tego czasu, od jesieni zeszłego roku, coś się wydarzyło w tej sprawie? Macie jakąś przynajmniej wymianę korespondencji, jakieś informacje spływają, co się dzieje? Czy norweska strona wybiera już jakieś lokalizacje, czy na razie jest cisza?
Mamy informację, że ta norweska strona wybiera lokalizacje. To nie jest tak, że jakby my jesteśmy pewniakiem. Natomiast jesteśmy w kontakcie. Tutaj nasz przedstawiciel, którego wyłoniliśmy również w ramach takiego naszego związku powiatowo-gminnego. Mhm. On jest w kontakcie z tą firmą. Przedstawiciel tej firmy również był u nas. Była taka przeprowadzona lustracja terenów, które potencjalnie by się nadawały. Więc czekamy również na pozytywne te informacje kończące jakby to szukanie tej lokalizacji. Natomiast nawet dzisiaj tutaj też miałem telefony. Są też inne firmy zainteresowane lokowaniem swoich inwestycji. I my po prostu wskazujemy te miejsca. Mam nadzieję, że to w końcu gdzieś też zamieni się w pozytywny efekt. I w końcu te kolejne ważne inwestycje się pojawią.
I to też sektor zbrojeniowy?
Tutaj nie jestem upoważniony do tego, żeby o tym mówić, natomiast to, co mogę powiedzieć, to jedna rzecz. No, ta droga ekspresowa S6, o której wspomniałem.
Ona już ma wpływ?
Ona już ma wpływ.
To jest zauważalne, że ta perspektywa jest bardzo krótka, to jest parę tygodni zaledwie, tak?
To jest bardzo zauważalne. Tutaj widzę wzrost zainteresowania firm lokowaniem inwestycji w naszym regionie, ale jest to również połączone z tym, że Morze Bałtyckie staje się ważnym ośrodkiem rozwoju. Tak? Tutaj między innymi ta energetyka wiatrowa, tak? To, że zaczęły się budować farmy wiatrowe na morzu. To, że w Choczewie stosunkowo niedaleko buduje się elektrownia atomowa. To, że my też jesteśmy tutaj predysponowani do tych odnawialnych źródeł energii, tak? To powoduje też wzrost zainteresowania firm, no bo tej energii u nas będzie wytwarzanej bardzo, bardzo dużo. Tak? Wystarczy powiedzieć, że pomiędzy Kołobrzegiem a Wejherowem 40% energii w kraju będzie produkowanych, więc to są gigantyczne liczby i tutaj czekają nasz też gigantyczne inwestycje jakby w przesył tej energii i tak dalej. Więc będziemy naprawdę bardzo mocno tutaj, będzie wzrost zainteresowania lokowaniem inwestycji w naszym regionie.
No to już wiemy, że Ministerstwo Obrony Narodowej zainwestuje ponad 50 milionów, z tego co pamiętam, w modernizację drogi w Ustce, o znaczeniu też militarnym. To jest inwestycja, którą będziecie prowadzić, ale chyba nie jedyna.
To jest inwestycja, którą my prowadzimy. Tak? Tutaj jesteśmy inwestorem zastępczym jako Zarząd Dróg Powiatowych.
I to w tym roku już będzie.
Bo to docelowo, tutaj nie chciałbym mówić o datach, bo okay. to jednak troszkę tam się przesuwa. Natomiast to jest pewna inwestycja, bo tutaj mamy już przyznane dofinansowanie. To będzie droga, która będzie należała do kategorii dróg gminnych i to będzie droga, która będzie w zarządzie miasta Ustki i gminy Ustka. Natomiast w tej chwili realizowana jest też ważna inwestycja Siemienice Jeziorzyce. Tam inwestorem jest gmina Redzikowo, natomiast w samej miejscowości Redzikowo też ta droga jest przebudowywana i to jest droga powiatowa dzisiaj, tak? Mhm. Od zjazdu z obwodnicy
do granicy. Ale tam w tym pakcie dla bezpieczeństwa Pomorze Środkowe tych inwestycji było dużo więcej. Coś się jeszcze uda zrobić, oprócz tej Via Pomerani, która gdzieś też tam nam wisi w przestrzeni na przyszłość?
Mi bardzo zależy i tutaj też jestem w kontakcie z panią burmistrz gminy Kobylnica. Na obwodnicy Kobylnicy, tak? No to jest droga, która naprawdę by nas bardzo mocno ociążyła. I ta droga została wpisana w ten raport MON-owski. Mamy też pozytywną informację z Ministerstwa Obrony Narodowej o tym, że ta droga jest strategiczna z punktu widzenia obronności państwa, więc nadaje się do tego, żeby złożyć wniosek do Funduszu Rozwoju Dróg, właśnie przeznaczonych na ten cel i starać się o uzyskanie 100% dofinansowania. I my do końca listopada, bo jest taki termin, taki wniosek będziemy składali.
I to będzie inwestycja powiatu, czy to będzie inwestycja MON-u? Jak to będzie wyglądać? To jeszcze nie jest rozstrzygnięte.
Znaczy my o to walczymy. Tutaj chciałem jeszcze zaznaczyć, że to będzie wniosek złożony i wniosek może być rozpatrzony pozytywnie bądź negatywnie, tak? Mhm. Więc nie chciałbym tutaj być... No ja jestem z reguły optymistą i tych wniosków składamy dużo. I to przekłada się na to, że tych dofinansowań mamy najwięcej w skali całego województwa, jeżeli chodzi o wszystkie powiaty. Natomiast no też nie wszystko nam się udaje, tak? Ale tutaj jeżeli dojdzie do realizacji tej inwestycji, to odpowiadając na pytanie pana redaktora, to musi być droga lokalna, więc musi to być droga gminna bądź powiatowa. My uzgodniliśmy, że będzie to droga powiatowa i powiat będzie składał wniosek, ale tutaj przy ścisłej współpracy z samorządem miasta i gminy Kobylnica.
Czy to jest gorący temat, referendum w Krakowie? Ja wiem, że Kraków daleko, ale pewnie wielu samorządowców teraz analizuje to, co się stało w Krakowie. 200 tysięcy osób poszło do referendum. Odwołano po zaledwie 2 latach prezydenta Krakowa. Niewiele miał czasu, szczerze mówiąc, żeby się wykazać, bo 2 lata to nie jest długi okres w kadencji całej samorządu, ale chyba coś poszło mocno nie tak, skoro aż 200 tysięcy osób uznało, że trzeba prezydenta Krakowa odwołać. Jak pan to ocenia, tę sytuację?
Ja mam wrażenie, że tutaj te debaty samorządowców, to bardziej u tych samorządowców, którzy są ściśle, że tak powiem, związani z partiami politycznymi, bo jedna strona widzi w tym szansę na jakby inny rozwój wydarzeń, czy rozwój wydarzeń, które chcieliby. Natomiast... No,
jeden fakt, różne interpretacje, tak?
Jeden fakt, no, może inne cele, tak, panie redaktorze. Natomiast no rzeczywiście rzadko się zdarza, że te referenda są skuteczne, tak? Ogromna większość tych referendów, jednak ta frekwencja jest no trudno zmobilizować tyle ludzi, żeby poszło w referendum o odwołaniu.
Przechlewie, zdaje się, tak? Niedawno referendum, nie było potrzeba jakiejś gigantycznej liczby głosów, a mimo to było nieważne, bo za mało osób zagłosowało.
No właśnie, więc tutaj ja nie jestem jakby związany z Krakowem i też nie śledziłem tego dokładnie, co tam się zadziało. Ale rzeczywiście sam fakt, że tyle ludzi zostało zmobilizowanych, tyle ludzi poszło, no o czym świadczy. Czyli tak jak pan redaktor powiedział, no coś tam musiało pójść nie tak. Zazwyczaj jest to jakiś problem w komunikacji. Komunikacji pomiędzy władzą lokalną a mieszkańcami. No i często też jest jakby rozmijanie się, czy nierozumienie oczekiwań i potrzeb tych mieszkańców. No bo to jest jakby fundament funkcjonowania samorządu, tak? Po to są władze lokalne, żeby zaspokajać te potrzeby, tak? Bo to jest samorząd. My wybieramy tego prezydenta, wójta, burmistrza i jeszcze samorząd gminny to jest podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. Ona jest najbliżej mieszkańców. Ja, choć jestem samorządowcem powiatowym i chętnie bym tutaj powiedział, że starosta jest ważniejszy od wójta czy burmistrza i tych pieniędzy i zadań powinno być więcej dla powiatu, to powiem dokładnie odwrotnie. To ten wójt, ten burmistrz, ten prezydent, to ta rada jest najbliżej mieszkańców. To jest podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. Jedyna zapisana w Konstytucji. I moim zdaniem no, mieszkańcy jakby tutaj no, wprost ocenili tą sytuację i taki, a nie inny werdykt w Krakowie.
A w pana opinii Aleksander Miszalski na przykład powinien wystartować w wyborach, które będą ogłoszone pewnie? No bo z jednej strony rzeczywiście no, ma trudną sytuację, bo został odwołany, ale z drugiej strony jest też taka interpretacja, że jego zwolennicy mogli po prostu do tego referendum nie pójść.
No właśnie, mamy taką dosyć dziwną sytuację przy tych referendach, że tutaj decyduje próg frekwencyjny. Tak? I zazwyczaj jest tak, że tacy wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, którzy, w których sprawie jest to referendum o ich odwołanie, oni apelują do swoich zwolenników o to, żeby oni nie szli na to referendum, bo po prostu, żeby ten próg frekwencyjny nie został przekroczony. No i tutaj też czytałem taką analizę, że gdyby jednak zwolennicy pana prezydenta zostali w odpowiedni sposób zmobilizowani i poszliby, to byłaby szansa na to, żeby oni jednak to referendum wygrali, tak? Natomiast myślę, że to byłoby niezwykle trudne, no bo jednak mobilizacja za czymś przeciwko, tak? Za jakąś kontrowersją, za czymś, z czego jesteśmy niezadowoleni, jest dużo większa niż za taką jakby chęcią obrony czy wsparcia. Natomiast no to ciekawe by było, gdyby pan prezydent wystartował i wtedy moglibyśmy zweryfikować, czy rzeczywiście ta grupa zwolenników jest większa niż grupa przeciwników.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Paweł Lisowski, starosta Słupski, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Gość Radia Gdańsk.
Rozmawiał Przemek Woź. Dziękujemy, pozdrawiamy cały Słupsk.